Rozpoczęliśmy nasze spotkanie dzisiaj w sposób nietypowy, nawiązuje już do tego, jakim będzie to miejsce, gdzie się znajdujemy. I staraliśmy się dziś wieczorem utrzymać charakter, jaki ta sala będzie miała przez najbliższe lata i jakim miejscem będzie. Chciałbym, żeby to był wieczór salonowy, mimo że znajduje się na prowizorycznej scence, która tutaj będzie przez pierwszy miesiąc gościć Serve Padrone, czyli projekt Pergolesiego, bardzo klasycznie. Natomiast już inne projekty będą wykorzystywać całą przestrzeń. Jak Państwo widzą, nie jest to tylko jedna sala, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szatnie, więc rzeczywiście dużo możliwości, mimo że wydawało nam się to zupełnie niemożliwe, żeby ta sala stała się salą teatralną, salą ważną dla Poznania. I dlatego też wybraliśmy ważnego patrona, pana Wojtka Drabowicza, i jego imieniem właśnie będzie ta sala nazywana przez najbliższe lata, mam nadzieję, wieki w Poznaniu. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę sala kultowa, do której będziemy przychodzić, zapraszać bez ograniczeń nie tylko naszych melomanów, ale również młodzież. Chcemy nawiązać dialog i mówić o artystach, o muzyce, o operze, nie tylko na wielkiej scenie, ale również tutaj. Bardzo emocjonalny wieczór, myślę, dla naszych gości specjalnych, dla pani Drabowicz i rodziny Wojtka, których mamy tutaj z nami. Walczyliśmy z różnymi propozycjami, żeby tutaj pojawiły się nazwiska osób z historii teatru, z historii opery, ale wszyscy byliśmy zgodni w pewnym momencie, że to ma być sala pełna życia, energii, muzyki, dialogu i myśleliśmy, że właśnie taki patron jak pan Wojciech Drabowicz jest najbardziej wskazany i najbardziej charakterystyczny dla tej sali. Se trovi piazza qualche ragazza, te credo quella cercamela, te credo quella cercamela, cercamela, cercamela. Senta con ordine la fantasia, il minuetto, la folia, la lavanda, fare ballar, il minuetto, fare ballar, la folia, fare ballar, la lavanda, fare ballar. E ti ho fatto dall'altro canto, con questa quella, amore già, amore già, amore già. Alla venista, donna mattina, donna decina, devi aumentare. Alla venista, donna decina, devi aumentare. Sempre mi piazza qualche ragazza, devi quella, cercamela. Alla venista, donna mattina, donna decina, devi aumentare. Senza un po' di dettato, sia chi il minuetto, chi la folia, chi la levanta, parla. Donna vicina, devi aumentar, donna vicina, devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar.
Dobry wieczór, nazywam się Paweł Posadzy i przepraszam, że jednak z kartki skorzystam z przywileju niebycia aktorem w tym teatrze. Dodam tylko, że jestem przedstawicielem Lions Clubu, do którego Wojciech Drabowicz należał i w którym bardzo aktywnie działał, stąd moja obecność tutaj. Kontekst duchowy miejsca, w którym się znajdujemy, Teatru Wielkiego w Poznaniu, zbudowany jest na autorytecie i estymie o randze symbolu wybitnych jednostek, które były i są z nim związane. Dyrygenci, soliści, kompozytorzy i dyrektorzy teatru pracowali na swą pozycję latami długiego, często życia. Artyście, którego osobę dziś przywołujemy, los nie dał takiej szansy, odbierając go nam niezwykle wcześnie. I to, że właśnie Wojciech Drabowicz stał się patronem sali Opery Kieszonkowej, świadczy o dwóch faktach. Że widać, dziś potrzeba nam symboli i bohaterów bliskich, zrozumiałych dla współczesnych pokoleń, bez trudu rozpoznawalnych. I po drugie, o tym, że aby wielki artysta mógł stać się wzorem i symbolem, musi być też wielkim człowiekiem. Wojciech Drabowicz dla ruchu Lions, mającego za cel służyć innym i dokładać starań w walce z ubóstwem, wykluczeniem, nietolerancją i krzywdą wokół nas, był inspiracją i wzorem do naśladowania. Dzielił się swym czasem, talentem, pracą, słowem, swym życiem. Z każdym, kto o to poprosił, a najczęściej dawał siebie bez proszenia. Nawet gdy odszedł, rękami swych klubowych kolegów i przyjaciół sprawia, że co roku studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu otrzymują wsparcie poprzez stypendium jego imienia. Wyrażam wdzięczność dyrekcji Teatru Wielkiego w Poznaniu za uhonorowanie naszego kolegi nadaniem jego imienia tej sali. Dziękuję też za pomoc w zdobywaniu funduszy na stypendium poprzez organizowanie koncertów Wojciech Drabowicz in Memoriam w kwietniu każdego roku. W tym roku w imieniny Wojciecha i Jerzego, 23 kwietnia. I tu z serca Państwa wszystkich na ten koncert zapraszam.
Io voglio di tal modo punirmi. A piacer mio la sentenza sarà.
Per ridere di mio infelice.
Tak się umówiliśmy, żeby dzisiejszy wieczór nie był wieczorem smutnym, żeby nie był wieczorem wspominkowym. Chcielibyśmy mówić o przyszłości, o tym, jak będzie wyglądał repertuar w tym roku, w przyszłym roku, w następnych latach tej salki. Chciałbym zaprosić do nas dyrektora Słowińskiego, który zajmuje się częścią muzyczną. Bardzo ważne jest to, że wybraliśmy kompozytorów, którym nie udało się tak naprawdę wejść do repertuaru operowego. I stąd mamy takie nazwiska jak Temerson, Maciejewski, Schumann, Mahler, jak Chopin. Zaczynamy od Pergolesiego. Wielka rocznica Pergolesiego w tym roku pokaże wszystkie opery, które ten kompozytor stworzył. Jest ich 6,5 tak naprawdę, żeby pokazać najbardziej znane dzieło, czyli Serve Padrone, która jest takim symbolem opery kameralnej, od której zaczęła się wielka polemika w Paryżu na tematy muzyczne, na tematy etyczne, filozoficzne wręcz teatru operowego.
Roman Maciejewski nie jest zupełnie pojęciem nieznanym, jeżeli chodzi o świat muzyczny. Jednym z fragmentów życia tego człowieka była jego działalność jako kompozytora muzyki do spektakli teatralnych. Dwa razy miał szczęście współpracować w Göteborgu z młodym Ingmarem Bergmanem, który wówczas zaczynał swoje kroki reżyserskie na deskach teatralnych. Napisał muzykę do dwóch z tych przedstawień. Później jeszcze dwa libretta ilustrował muzycznie. I w ten sposób powstały cztery, jak gdyby odrębne dzieła teatralne, z których każde jest osadzone pod inną szerokością geograficzną, jak gdyby. Macbeth, jesteśmy w Szkocji. Drugie to jest Caligula, gdzie jesteśmy w Rzymie. Trzecia rzecz to jest stara chińska opowieść Śpiew lutni. I czwarty to są takie utwory na duet gitarowy o kolorycie andaluzyjskim, hiszpańskim. Stąd myśl podróże. I ta współpraca z Ingmarem Bergmanem będzie tutaj jak gdyby punktem zaczepienia dla powstania spektaklu, w którym coś powiemy o Maciejewskim i w którym te jego muzyki teatralne, będące troszkę stylizacją właśnie bardzo różnych narodowych stylów muzycznych, pojawią się. To tyle o Maciejewskim, którego z Temersonem łączy rok urodzenia, ponieważ obaj panowie w tym roku mieliby swoją setną rocznicę urodzin. Maciejewski zmarł w 98 roku, Temerson w 88. Postać Temersona jest w świecie muzycznym praktycznie nieznana, ponieważ był to człowiek o bardzo szerokich horyzontach. Urodzony w Płocku jeszcze w zaborze rosyjskim w 1910 roku, w żydowskiej rodzinie lekarza, ale również pisarza, człowiek o szerokim wykształceniu, studiujący później chemię, architekturę, ale tak naprawdę interesujący się zawsze sztuką, interesujący się szczególnie filmem, i to filmem eksperymentalnym, poezją, filozofią, pisarstwem Maciejewskiego i Temersona losy rozpoczęły się właściwie w jednym wspólnym punkcie, w którym się rozpoczynały losy 99% polskiej kultury, to znaczy w Paryżu. Jego dadaistyczne właściwie myślenie doprowadziło go do napisania samemu opery na temat świętego Franciszka i Wilka z Gubbio. Potraktowanie tego w sposób niezwykle sarkastyczny, ironiczny i w sumie w swoim morale bardzo gorzki. Stworzył jako kompozytor już tym razem dzieło również bardzo oryginalne. Tworzył je, korzystając z porad naszego innego, wybitnego polskiego kompozytora, emigranta Michała Spisaka, żyjącego w Paryżu.
Staram się zaprosić do współpracy na tej scenie reżyserów tak zwanych odważnych, modnych, na przykład pan Biraga, czyli nasz projekt Maciejewskiego, dopiero co dostał w lecie nagrodę w Awinionie, jego teatr Druga Strefa został doceniony po latach biwakowania w barakach warszawskich, gdzie walczyli o przetrwanie i nareszcie na wszystkich festiwalach zostali uznani. I byłby to pierwszy kontakt z operą, ze światem operowym. I mieliśmy takie projekty już od dawna, ale ja się zawsze obawiałem, czy reżysera, który nigdy jeszcze nie robił spektaklu operowego, można wpuścić do dużych produkcji. I zawsze optowałem za tym, żeby najpierw spróbować, żeby najpierw poznać materię, co dotyczy również publiczności. Bardzo często publiczność, która nie jest jeszcze przygotowana, żeby odebrać 3-godzinną operę na dużej scenie, tutaj może porozmawiać z artystami, z realizatorami. Tutaj może poznać rzeczy w innym wymiarze, może bliższe dzisiejszej publiczności, młodszej i tej mniej przygotowanej również. Więc będziemy bardziej odważni. Mam nadzieję, że zostanie to docenione również przez naszą stałą publiczność, która tutaj będzie bywała. Ryzykujemy od razu karnety na wszystkie spektakle, jako że mamy mało miejsc, więc żeby zapewnić sobie obecność na spektaklach wszelkich i wszystkich, zaproponowaliśmy karnety właśnie na całą serię 5 spektakli. Jak tu się przyjdzie, jak tutaj zobaczą 2-3 spektakle, może wtedy ta publiczność będzie wracać, ale ryzykujemy od razu, a też dlatego, że postanowiliśmy jak najbardziej współpracować z innymi instytucjami teatralnymi w Poznaniu. Pierwszym takim spotkaniem będzie spotkanie z aktorkami z Teatru Polskiego, które będą z nami współpracować w naszym spektaklu, który będzie miał premierę w lutym, a na Chopin, czyli Czekając na Chopina. Projekt, który, jako że był realizowany przeze mnie dawno temu w La Scali, w La Fenice, w Dublinie, w Rzymie, w różnych miejscach, gdzie zasadą spektaklu było właśnie wymieszanie kultur, wymieszanie języków nawet, bo każda aktorka grała w innym języku, a było ich od 5 do 10, więc już w pewnym momencie rzeczywiście powstawały mozaiki magiczne słów, które przetwarzały się w jakieś prawdziwie muzyczne partytury, a tutaj pomieszamy formy, konwencje. Będziemy mieli świat opery, śpiewaczki, nasze solistki, które będą musiały grać jako aktorki. Będziemy mieli aktorki, które będą uczyć śpiewać publiczność, więc publiczność również będzie miała nowe wyzwania. Będziemy śpiewać pieśni Chopina. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, śpiewane w Dublinie czy w Rzymie. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało, ale publiczność była twarda. Po szampanie, właśnie potem był ten szampan, żeby rozkręcić troszeczkę, publiczność była przerażona na początku, a potem po polsku śpiewali doskonale. Mam nadzieję, że tutaj również będzie taka atmosfera. Mamy panią Bujakiewicz, która będzie grała George Sand. Mam nadzieję, że to również przyciągnie publiczność, która znają tylko chyba z billboardów, bycia jej sąsiadem i seriali telewizyjnych, które ja niestety nie znam, ale opowiedziano mi, że to jest dobre nazwisko. Również w projekcie Maciejewskiego mamy aktora, który będzie personifikacją Bergmana, jeżeli się nie mylę. W związku z tym też będzie na pewno współpraca albo z Teatrem Polskim, albo z Teatrem Nowym, na co bardzo liczę, bo wtedy się spotkają różne publiczności, a jak Państwo już wiedzą, to jest mój priorytet, żeby jak najwięcej osób weszło do tego gmachu, bo jestem przekonany, że potem w nim zostanie i do niego będzie wracać.
Staramy się o to, aby być również z tymi małymi, w związku z tym mobilnymi i ruchomymi jak gdyby produkcjami obecnymi również na terenie województwa wielkopolskiego. Jako instytucja samorządowa chcemy się uaktywnić w kierunku zaproponowania nie tylko przyjazdu ludzi do nas, ale zaproponowania im naszego przyjazdu do nich. Te małe produkcje w małych składach mogą to umożliwić. Jesteśmy na etapie rekonesansu już, który mamy za sobą, wielu lokalizacji na terenie województwa, wielu pięknych pałaców, zamków, sal, w których moglibyśmy coś takiego zaproponować. I ta idea, pracujemy nad nią dalej. I tego typu misja, jak gdyby dla tej opery kieszonkowej jest tutaj ważną.
Tak, bo oczywiście zawsze mówiono o decentralizacji, żeby teatr jeździł. Teatr operowy jest tak wielką instytucją, jeżeli chodzi o każdy spektakl. To jest taka ilość artystów, osób obsługi technicznej, że każdy wyjazd, nawet do innego teatru, nawet przygotowanego do tego, żeby przyjąć spektakl operowy, jest kompromisem. Natomiast te spektakle powstają już z myślą o tym, żeby nie musieć się dostosowywać, a wręcz przeciwnie. Czasami znaleźć nawet pomieszczenia o wiele większe od naszej opery kieszonkowej. Natomiast w tym momencie nabiorą innego wymiaru, oddechu, ale nigdy nie będzie to odwrotnie, że będziemy coś przycinać, że będziemy coś skracać, że będziemy coś zmniejszać, że będziemy obcinać kostiumy, żeby się zmieściły, prawda, w jakiejś sali, czy pół orkiestry, bo się nie mieści, czy chóru nie będzie, bo gdzieś nie pasuje, czy na kogoś na niego nie stać. W związku z tym to był od razu pomysł bardzo konsekwentny i konkretny, żeby właśnie stworzyć repertuar naprawdę, który może jeździć. Zaczęliśmy od dworków, które nas przyjęły bardzo serdecznie, mając bardzo małe możliwości, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o ekonomię, ale pracujemy nad tym już od 4 miesięcy, tak żeby wspólnie znaleźć siły i pokazać nasze spektakle, które będą również pokazywane w Poznaniu. Na przykład w lipcu robimy mały przegląd naszych oper kieszonkowych na dziedzińcu zamku. W związku z tym wchodzimy tak jakby w inicjatywy również innych instytucji i zostaliśmy tam zaproszeni, no bo się właśnie zmieścimy, bo możemy być zobaczeni przez większą publiczność i to dla nas było ważnym priorytetem.